Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy z panem Filipem Styczyńskim, dziennikarzem, byłym dyrektorem TVP World. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spoglądamy w stronę Tajwanu, za nami wybory dyskutowane, mówiono o nich jako o tych najważniejszych w 2024 roku, a tych wyborów przed nami jeszcze sporo. Może zacznijmy najpierw od takiego krótkiego rysu historycznego, bo ten spór o Tajwan, spór między Chinami a Stanami Zjednoczonymi to perspektywa tak naprawdę kilkudziesięciu lat. Dlaczego ta wyspa jest tak ważna?
Z wielu powodów, ale zacznijmy może od tego, że tutaj to nie jest spór między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, tylko to jest spór przede wszystkim między Tajwanem a komunistycznymi Chinami. I oczywiście Stany Zjednoczone tutaj pełnią ważną rolę sojusznika Tajwanu, który w przeciwieństwie do Chin jest państwem demokratycznym. No i teraz wchodzimy w świat wartości, który rozróżnia te dwa światy. Wielkich Chin, do dzisiaj rządzonych przez komunistów, i Tajwanu, który jest no, kwitnącą demokracją. Rzeczywiście ja zresztą miałem okazję przyglądać się ich wyborom samorządowym 2 lata temu i to, jak oni to przeżywają, to rzeczywiście wtedy słowa o święcie demokracji, jakim powinny być wybory, kiedy widzi się coś takiego, nabierają szczególnego sensu. Natomiast trzeba wiedzieć też, że Tajwan demokracją jest stosunkowo od niedawna i ta demokracja dopiero zaczęła raczkować w 90-tych latach. A stało się to dlatego, że po przegranej wojnie o Wielkie Chiny kontynentalne nacjonaliści pod wodzą generała Chiang Kai-sheka ewakuowali się na Tajwan i Chiny kontynentalne zostały we władaniu komunistów i Mao, natomiast Tajwan wpadł w ręce chińskich nacjonalistów, co też nie dla wszystkich ta historia jest taka oczywista, bo to nie jest tak, że Chiang Kai-shek i jego 3-milionowa armia była witana od razu z kwiatami. De facto dla autochtonów, dla mieszkańców Tajwanu oznaczało to nową okupację po okupacji japońskiej, która dopiero się skończyła. Więc to jest istotne i zaraz potem Chiang Kai-shek wprowadził na Tajwanie stan wojenny. Właśnie z powodu dążeń niepodległościowych mieszkańców Tajwanu. I ten okres w historii, który sami Tajwańczycy nazywają White Terror, trwał aż do 1987 roku. To był najdłuższy stan wojenny w historii świata w ogóle. Więc proszę sobie wyobrazić. I de facto dopiero to daje nam jakiś zalążek wiedzy na temat tego, jaka tam może być z takimi naleciałościami historycznymi sytuacja.
W obecnej sytuacji po ponownej wygranej wyborów Demokratycznej Partii Postępu, która no, nie straciła władzy, Guominek nie wygrał, czyli nacjonaliści chińscy, jakby się wydawało, też nie przyjęli władzy na wyspie. Sytuacja wydaje się być jasna. Kontynuujemy kurs demokratyczny i czy to oznacza, że Tajwan będzie coraz bardziej stawał się niepodległym państwem? Czy to jest początek procesu powstawania nowego państwa w Azji, czy nie?
Raczej nie. Status quo, w którym tkwi Tajwan, najprawdopodobniej będzie dalej obowiązywał, a ten status polega na tym, że Tajwan jako taki jest państwem niepodległym. Zresztą to jest ważne. Tajwan to nie ma takiego państwa jak Tajwan. Jest państwo, które nazywa się Republiką Chińską. I to jest właśnie Tajwan. Oni mają swoją konstytucję, która cały czas obowiązuje, więc rzeczywiście oni funkcjonują. Z drugiej strony nie są rozpoznawani jako niepodległe państwo przez większość krajów na świecie. I skąd się bierze spór dotyczący tego, czy to są Chiny, czy to nie są Chiny i tak dalej. Otóż komunistyczne Chiny wprowadziły taką zasadę, która się nazywa One China Principle, zasada jednych Chin, gdzie rozpoznają Tajwan jako zbuntowaną prowincję i oczekują tego, że od reszty świata, że będzie w ten sam sposób traktować tę wyspę.
Tu właśnie patrząc Tajwan. Z ich perspektywy, Republika Chińska na wyspie Tajwan jest de facto zbuntowaną prowincją albo obszarem, który kontynuuje już dawno zakończoną, przynajmniej tak by się nam wydawało w Europie, wojnę domową z roku 1949. Z ich perspektywy oni są po prostu pretendentem do władzy nad całymi Chinami.
No w ogóle zacznijmy od tego, że właśnie Republika Chińska de facto, konstytucyjnie jest też jest w pewnym sensie wyznaje podobną zasadę do tego, jaką wyznają komuniści, tak? To znaczy z tym, że świadomość oczywiście i szczególnie w DPP na temat tego, czym jest Tajwan i czym powinien być, jest kompletnie odmienna od trochę archaicznej konstytucji, czyli oni woleliby de facto właśnie pozostać u siebie jako ta wyspa, tak? Oni nie pretendują do tego, żeby zrobić desant na kontynentalne Chiny i tam przejąć władzę.
Mm-hmm. Retake the motherland, jeśli dobrze pamiętam, istniało takie hasło, które było
tak,
promowane.
Oczywiście, że tak. No i zresztą dlatego właśnie, i to jest kluczowe, jak to się stało, że KMT, Kuomintang, który zawsze we wszystkich opowieściach komunistów był kolejną faszystowską bandą, jak to się stało, że nagle zaczął wspierać komunistów z kontynentalnych Chin? Otóż oni do końca wierzyli, czyli Chiang Kai-shek i jego ludzie, że któregoś dnia te karty rzeczywiście się odmienią i oni przejmą władzę w kontynentalnych Chinach. I dlatego też właśnie wprowadzili na Tajwanie stan wojenny, bo kiedy oni tam przybyli, to mieli coś takiego, hola hola, jaki niepodległy Tajwan? To jest część wielkich Chin. I to myślenie łączyło zarówno tych nacjonalistów chińskich, jak i komunistów. I KMT, w momencie, w którym w 90-tych latach zorientowali się, no dobrze, wygląda na to, że my już tej władzy tam nie przejmiemy, ale też niekoniecznie wspieramy Tajwan jako niepodległe państwo i zaczęli się układać z Chińczykami, z czym głównie ten układ polegał na gigantycznej korupcji wobec urzędników tajwańskich i działaczy KMT.
Wielu ekspertów postrzega Tajwan jako tak zwany niezatapialny lotniskowiec Stanów Zjednoczonych w regionie azjatyckim. Czy Amerykanom zależy na utrzymaniu obecnego, chwiejnego status quo? Czy raczej
tak,
woleliby...
Tak, absolutnie. Nie. Status im zależy na utrzymaniu. Z tym, że oczywiście cały czas zbliżamy się do jakiejś eskalacji. Tą stroną eskalującą są Chiny. Ja myślę, że to będzie narastać ze względu na to, że demokraci znowu wygrali wybory. Proszę sobie wyobrazić, przy całej dezinformacji i środkach, jaką Chińczycy zaangażowali w to, żeby DPP nie wygrało wyborów na Tajwanie, a jednak wygrali, tak? To znaczy, prawdopodobnie gdyby wygrali ich sojusznicy, no to zmierzalibyśmy do wasalizacji Tajwanu. Minimum, tak? A to nie poszło po myśli Pekinu. Także myślę, że będą coraz bardziej agresywni.
Bardziej agresywni, co możemy rozumieć jako bardziej agresywni? Czy przez następne lata możemy raczej spodziewać się eskalacji konfliktu, tak, jakichś zresztą manewrów, czy jakiejś formy właśnie wywierania presji na polityków oraz te państwa, które jeszcze uznają tak zwaną niepodległość Tajwanu, czy możemy się spodziewać jeszcze czegoś więcej? Chociażby strasznej, zapowiadanej już od dosyć wielu lat inwazji na wyspę Tajwan.
Oczywiście, że ta inwazja jest możliwa, co zresztą Xi Jinping kiedy to było, chyba w zeszłym roku był zjazd partii. Oni ogłosili, że Tajwan wróci do macierzy albo w sposób pokojowy, albo nie, i mogą wykorzystać każdą inną drogę.
To prawda, z tym, że to jest narracja, która powtarzała się kilkadziesiąt razy z ust Xi Jinpinga, to też w mediach i medialnie obiegło świat jako coś nowego, natomiast to jest narracja, która przez Chiny jest powtarzana. Oni nigdy nie ukrywali, że jakby, a zresztą Xi Jinping nie ukrywa, że jakby kres, ten najważniejszy punkt jego prezydentury, no to jest przyłączenie Tajwanu do Chin, więc to można powiedzieć, że nie jest jakąś nowością, chociaż w ten sposób przez media zostało przedstawione. Jeszcze chciałabym, żebyśmy na jedną rzecz zwrócili uwagę, bo naprawdę w taki szczegółowy sposób zarysowaliśmy i bardzo ciekawy ten konflikt chińsko-tajwański, natomiast spójrzmy trochę szerzej, dlaczego nawet w Polsce obserwowaliśmy te wybory. Dlaczego one są tak ważne dla całego świata? Mamy kwestię półprzewodników, oczywiście są to rzeczy, które gdzieś no, też już są z jednej strony oczywiste, a z drugiej strony być może, jeżeli słucha nas ktoś, kto kompletnie nie interesuje się tym konfliktem, no to nadal nie rozumie albo nie wie, dlaczego ta wyspa jest tak ważna i dlaczego interesujemy się nawet my tutaj w Polsce tym, jak przebiegają tam wybory.
No przede wszystkim po inwazji, po pełnej inwazji putinowskiej Rosji na Ukrainę, ten podział zimnowojenny staje się coraz bardziej jaskrawy, coraz bardziej oczywisty i sojusze stają się coraz bardziej oczywiste. To znaczy wiemy, jak wygląda sojusz Chin z Rosją. Trudno, żebyśmy przyglądali się biernie, kiedy jedno totalitarne państwo wspiera drugie i jeżeli jest tyle podobieństw między sytuacją ukraińską a tajwańską, no to wtedy wnioski nasuwają się same. Jeżeli możemy się spodziewać kolejnej inwazji usprawiedliwianej tym, że tak jak na Ukrainie, we wschodniej Ukrainie ludzie mówili po rosyjsku i to wystarczyło Putinowi, żeby zacząć mordować Ukraińców, takim samym argumentem może się Xi Jinping posłużyć wobec Tajwanu. No, więc interesujemy się tym i wolelibyśmy, żeby ta spirala przemocy z jednej strony była zatrzymana, z drugiej strony nie chcemy, żeby autokraci rośli w siłę.
Oczywiście nikt by nie chciał, żeby wojna wybuchła. Zresztą Chiny są dosyć ważnym elementem światowej gospodarki kapitalistycznej. Choć Chiny nazywają siebie państwem wyznającym zasady socjalizmu. O, oczywiście o chińskiej specyfice. Nie będziemy się nad tymi specyfikami tutaj zastanawiać ani analizować. Natomiast raczej dla Chin, które nadal dosyć duże zyski czerpią z eksportu towarów do krajów zachodnich, raczej wizja pełnoskalowej wojny z Tajwanem nie byłaby niczym pozytywnym z punktu widzenia gospodarczego.
Dokładnie to samo mówiło się a propos Rosji i Ukrainy. 3/4 analityków mówiło, że do tego nie dojdzie, bo to się Putinowi nie opłaca. A jednak doszło, mało tego, rosyjska gospodarka dobrze się odnalazła w realiach wojennych. Czyli może być tak samo z Chinami.
Znajdujemy się w zupełnie nowych czasach według pana.
Tak, no, każde czasy są na swój sposób nowe. No,
czyli znajdujemy się de facto w nowej erze stosunków międzynarodowych, kiedy
oczywiście,
zasady prawa
tak.
międzynarodowego i układ sił, który istniał na początku XXI wieku, w pierwszej dekadzie, kiedy
wszystko
istniał Pax Americana, już nie
obowiązuje. Wszystko się rozsypało, absolutnie.
Wszystko się rozsypało, to wszystko też w pewien sposób się wiąże. Może jeszcze tutaj warto dodać, że z naszej perspektywy, czyli kwestia ochrony wschodniej flanki NATO, no część analityków wskazuje, że właśnie takie ewentualne uderzenie tutaj na część państw Europy Wschodniej, na przykład na państwa bałtyckie albo na Finlandię, byłoby takim momentem przełomowym, kiedy też Chiny poczułyby, że mogą uderzyć na Tajwan, a to oczywiście ze sprawą tego, że Ameryka nie ma takich zasobów, aby być w tych wszystkich miejscach jednocześnie. Natomiast to, co jest ważne dla mnie, to, co mnie interesuje, bo pan tutaj no, specjalizuje się w tematyce tajwańskiej, jak w ogóle wygląda potencjał Tajwanu do obrony? I nie musimy oczywiście wchodzić w żadne szczegóły militarne. Natomiast przeciętny obywatel Tajwanu, jak wygląda to jego przywiązanie do niepodległości, do tego, żeby ewentualnie faktycznie bronić swojego państwa?
No, ta świadomość na wyspie wzrasta i czemu też dali wyraz w ostatnich wyborach. Czy ta gotowość jest tego do godziny W, nigdy nie wiemy. Natomiast w przeciwieństwie do też do naszego państwa. No tam obowiązuje półroczna obowiązkowa służba wojskowa i wygląda na to, że oni chcą ten okres trochę wydłużyć. Ale jeszcze a propos tego, co pani powiedziała o wschodniej flance NATO i ewentualnego ataku i też wracając do tego, dlaczego my powinniśmy się interesować Tajwanem. To znaczy, dlaczego ktoś miałby się interesować Polską? Dlaczego ktoś w Stanach miałby pomyśleć o Estonii, o państwach bałtyckich? To znaczy, jaki amerykański żołnierz miałby zostać wysłany do Estonii, gdzie z całym szacunkiem do naszych sojuszników nikt w Stanach nie wie, gdzie jest Estonia, poza grupą ekspertów, tak?
Zależy, jak na to spojrzę. Przepraszam, że wejdę panu w słowo, natomiast ja podróżowałam po Estonii. Mamy Narwę, najbardziej wysunięty punkt na wschodniej obecnie, na wschodzie Europy, gdzie są ogromne prorosyjskie wpływy. 90% ludzi mówi po rosyjsku, mają także rosyjskie obywatelstwo, więc można powiedzieć, że to jest pewne miękkie podbrzusze Rosji, gdzie ewentualnie mógłby nastąpić rosyjski atak. No, jeżeli patrzymy na perspektywę Ameryki jako hegemona, no to oni muszą. Oczywiście nieprzeciętny amerykański żołnierz, no, natomiast Ameryka, która chce utrzymać pewien status mocarstwowy, musi patrzeć na Estonię i musi patrzeć na Narwę, a także na Polskę.
Tak, tak, tak. No, tylko pani mówi na poziomie politycznym, ale na poziomie społeczeństwa, skąd ci wszyscy żołnierze, ci chłopcy później mają być przerzuceni na drugi koniec świata. Niekoniecznie ta świadomość występuje. Myślę, że ona będzie się zwiększać. Natomiast chodzi mi tylko o to, że jeżeli my w regionie oczekujemy tego, żeby interesowano się nami, też powinniśmy się interesować tym, czym interesują się nasi sojusznicy. Już nie mówiąc o tym, że jeszcze jest ten świat wartości, o którym nie możemy zapominać. I to, że Chiny zaczęły handlować całym światem, nie znaczy, że przestali łamać prawa człowieka, że przestali prześladować Ujgurów, że cały czas zajmują Tybet, że siłowo zajęli Hongkong i wkrótce mogą to zrobić z Tajwanem, tak? Czy ta wolność dla nas jeszcze jest, ma znaczenie, czy już o niej zapomnieliśmy?
I to jest niesamowicie istotna rzecz, o której pan mówi i której się nie spotyka właśnie w tych rozmowach z perspektywy politycznej czy nawet analitycznej, a mianowicie, że to nie jest tylko pewne zderzenie dzisiaj na poziomie wojny gospodarczej czy eskalacji, z którą mamy do czynienia też zbrojnej na świecie, ale też pewne zderzenie całej filozofii, kultury Zachodu i Wschodu i taki moment, abyśmy opowiedzieli się my także tutaj dzisiaj, którą stronę wybieramy.
Amen.
Drodzy Państwo, myślę, że z panem Filipem o Tajwanie i o Chinach moglibyśmy rozmawiać jeszcze godzinami. Być może uda się pana Filipa zaprosić na taką dłuższą rozmowę, na przykład do formatu popołudniowego i zaprosić też państwa w taką trochę podróż, opowieść po świecie, ale to jest ważne, abyśmy interesowali się, tak jak powiedział przed momentem nasz gość, tym, co dzieje się nie tylko w tej bliskiej perspektywie, także geograficznie, ale na świecie, bo dzisiaj ten świat jest pewną taką globalną wioską i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wszystkie te decyzje, które mogą zapadać setki, tysiące kilometrów od nas, no warunkują to nawet to, jak spacerujemy po sklepie i to, jakie produkty wybieramy, więc mają wpływ na wszystkie drobne rzeczy, które w naszym życiu się dzieją. Pan Filip Styczyński, były dyrektor TVP World, komentator spraw tajwańskich, był moim oraz pana Mikołaja gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Bardzo mi było miło. Dziękuję.